Salon artystyczny.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Dziś w salonie artystycznym czekają nas dwa spotkania. W drugiej części audycji Salcia Hałas i jej druga powieść Potop. Książka właśnie się ukazała i o niej porozmawiamy, ale wcześniej wybierzemy się do Teatru Miniatura.
Przerwaliśmy kolegom na chwilę próbę do spektaklu Karmazynowy Kogut, żeby dowiedzieć się, co to jest, a spektakl powstaje w ramach inicjatyw aktorskich.
Reżyseria i scenariusz Marcin Marzec. Marcin Marzec w sali prób przed premierą 8 marca, tak?
Dzień
Marcin
dobry,
Marzec
tak,
będzie miał
17.
premierę.
Będziemy mieli premierę Karmazynowego Koguta. Tak, taka bajka.
A czemu nie Czarnej Kury? Bo to na podstawie Czarnej Kury, tak?
To znaczy, to nie jest na podstawie, to jest inspirowane mocno Czarną Kurą Antoniego Pogorelskiego, ale jakby ten motyw tej kury czarnej, to w sumie jest tak naprawdę motyw koguta. I tak w tej baśni też było. To był kogut, to nie była kura, tylko tam wspaniały kogucior. My tam niektóre motywy wzięliśmy z tej baśni. Jakby od tego zaczęliśmy, ale w międzyczasie się koncepcja całkowicie zmieniła, jak to bywa przy takich poszukiwaniach no, sensu spektaklu i w ogóle. Także tu...
Stoimy przed czymś, co już jest jakimś zalążkiem scenografii, czy to już jest praktycznie komplet? Aleksandra, bo ty jesteś jak gdyby odpowiedzialna za tę część, tak? Plastyczną?
Tak, ja jestem odpowiedzialna, ale to jeszcze nie jest na pewno skończone. Jeszcze będzie to wyglądać dużo lepiej, mam nadzieję. Ale owszem, gramy na takiej małej przestrzeni, na takich tak naprawdę trzech blacikach, które w zupełności nam wystarczają, bo my tę przestrzeń sobie i obracamy i jakby szukamy w niej jakichś możliwości.
No bardziej tak skocznia narciarska wygląda niż jak kurnik.
Widziałeś, jak wygląda kurnik.
Zależy jak i zależy gdzie. No tak. No.
Kury w kurniku mają takie właśnie podeściki. One sobie tak chodzą,
ale
grzędy.
Mają jeszcze takie ząbki na tym.
Też to się zmieniło troszeczkę. Mamy lalki stolikowe. I aby taką lalką stolikową wygodnie grać, no trzeba mieć stolik. To jest oczywiste. My takich stolików mamy tutaj 3, nawet 4, bo jeszcze jeden jest na dole. No i dzięki temu możemy jakoś eksponować dobrze te lalki, żeby one wyglądały, żeby były też jakieś zmiany, różne plany. Mamy też tutaj lalki cieniowe, które będą odgrywane na tej samej scenografii. Także to wszystko jest tak pomyślane, żeby można było łatwo przestawiać, robić jakieś takie różne dziwne rzeczy.
Bo w tym przypadku inaczej niż z kukłą, jawajką i pacynką, te lalki muszą po czymś chodzić po prostu.
Tak, ale tutaj nie tyle, że one chodzą. One mają nadprzyrodzone cechy. One potrafią latać.
Też. To kto te lalki potworzył?
No tutaj Ola Miska zrobiła wszystkie lalki od początku do końca. No tam jeszcze zastęp ludzi z pracowni technicznej z teatru, miniatura, także no, tutaj coraz więcej ludzi jest zaangażowanych.
Pan z wodogłowiem, to kto to jest?
No nie ma, większość ich ma wodogłowie w tej koncepcji. To jest nasz zły bohater, nie to on. To nie on po prostu.
Rozumiem. No, ma taką zaciętą minę, taki wyraz twarzy nieprzyjemny dla innych ludzi.
Tak, który mówi, tej bajce się go boją.
Tak, który mówi właśnie, jestem bardzo zły, chociaż w środku to nie do końca pewnie, co?
Taki trochę Dracula bez zębów, co?
Trochę tak.
Jest zły. To jest jedyna zła postać, jeżeli chodzi o przedstawienie.
Ale lalek mamy tak naprawdę 7 plus jeszcze jedna inna, więc 8.
Jest trochę tych postaci i one nie są chore. Tutaj to żebyśmy to zdementowali. To nie są chore postaci w żaden sposób. One są zdrowe, tylko są z przyszłości po prostu.
Mają więcej w głowie, kolego.
No przecież wiemy.
Większy mózg mają.
Słynna amerykańska komedia Jajogłowi, tak? O tych, które z kosmosu przyleciały i im te dzieci z głowy wychodziły. Po to była duża głowa. No.
I tam też taki chłopczyk z przyszłości leży. Chłopczyk?
Tak. To jest główna postać w tym spektaklu. Alo, Aleksander Makowski, tak się nazywa. No i to jest normalny chłopiec, tylko tak jak mówię, to my się przenosimy 200 lat w przyszłość, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie za 200 lat i one, te wszystkie postacie są troszeczkę takie retro, czyli idziemy w przyszłość po to, żeby się znaleźć w przeszłości.
Szmaragdowe oczy ma ten chłopiec.
Powiedz, Ola, z czego to jest zrobione w ogóle, bo tutaj...
A no tak, bo to jest też dość ważne, że te wszystkie lalki, no oprócz tego, że tam konstrukcje mają jak typowe lalki teatralne, która musi być sprawna i musi się dawać animować.
Wstawa.
I to jest tak w stawach i to jest szyte i tam wypełniane materiałem. Tak, twarze, rączki, buciki, wszystko jest przeze mnie rzeźbione ręcznie, wszystko jest z modeliny, która jest bardzo delikatna. Także my, kiedy gramy tymi lalkami, naprawdę musimy uważać, żeby gdzieś nie uderzyć o stół czy lalką o lalkę, żeby nam po prostu uszy, oczy
tak,
no, nie poodpadały, czy żeby się nie połamały paluszki. Milion godzin spędziliśmy nad tym, jak to piec, żeby nadać największą elastyczność tej modelinie, bo tę modelinę się wypieka jeszcze w piekarniku. Także miejmy nadzieję, że to wszystko zadziała. Póki co, odpukać, nic im się jeszcze nie stało i mam nadzieję, że już tak zostanie.
Są bardzo subtelnie ułożone palce. Ręce są bardzo takie prawdziwe, nie? Piękne.
To wygląda, to modelina, ale to wygląda jak taki trochę lekki marmur, nie?
Porcelana.
Tak, albo porcelana właśnie, tak.
Tutaj no, mamy jedną lalkę, która już jest skończona, która jest pomalowana, reszta jest jeszcze w pracy, w ostatnim etapie właśnie przed malowaniem, więc widać różnicę, jak tutaj jest dodany już
papieny.
Tak, już coś jest tutaj zrobione, a ta lalka jeszcze czeka, żeby ją wykończyć.
Taki trochę Scrooge.
Trochę tak.
Taką moją minę.
No taką minę jak Scrooge właśnie. Owsiankę całe życie jadł tylko.
Dokładnie.
No w kurniku to wszystko prawdopodobne, że owsianka.
A to pierze, co tam leży, to kto?
A to jest nasz kogut. Bez głowy kogut jeszcze. Karmazynowy nasz kogut, który mam nadzieję będzie fajnie pracował. Już się nie mogę doczekać, aż to wszystko zobaczymy w całości.
Jeszcze nie ma głowy. Tutaj Ola obiecała, że do 15 będziemy mieli wszystkie lalki i one są. Tylko są niezłożone po prostu i tak takimi półśrodkami trochę próbujemy teraz. No taki spektakl tego typu no, jest dość skomplikowany, bo my się wzięliśmy za stworzenie przedstawienia lalkowego przede wszystkim. Tutaj my gramy troszeczkę w żywym planie, ale tak naprawdę lalki tutaj grają główną rolę i jak ktoś troszeczkę popracował, a Andrzej bardzo dużo w lalkach pracował, to wie,
kiedyś,
że to nie jest tak jak w żywym planie, że tylko ustawiamy i aktor zagra. Tutaj to ta postać ma mi tę rolę zagrać od początku do końca. I to jest trudne, to jest skomplikowane, żeby ją atrakcyjnie podać, żeby ona wyglądała w miarę naturalnie na tej scenie, żeby się nam nie potykała, żeby nie chodziła z ciałkiem tył naprzód. No bo to gdzieś tam na początku zawsze zdarza. I to jest, no to są te problemy. Żeby...
Masz, że tak powiem, nie mówię o twoim doświadczeniu lalkowym, bo to każdy wie, ale masz bardzo sprawnego Jacka Majaka, no i młodą, co prawda, jeszcze szkołę ledwo co ukończoną, czy za chwilę ukończy dopiero, tak?
To będzie mój drugi dyplom.
No właśnie, drugi dyplom. Ole, którą żeśmy tutaj poznali przy baloniarzach i wiemy, jakie są jej możliwości i podejście do teatru, więc wydaje mi się, że to jest dla nich też jakaś atrakcja, takie spotkanie się ze sobą w pracy i szczególnie przy takiej technice.
Znaczy tu się zderzają dwie, no cudowne, niesamowite rzeczy. Taka świeżość Oli i taka naiwność trochę zaraz po szkole, bo to tak jest, że to się wszystko tak rośnie w rękach wręcz. Na sensie jest zachwyt każdą rzeczą najmniejszą i Jacka, który jest super doświadczony. Jakby tak jeszcze miesiąc temu z nim pogadać, albo dwa miesiące, no to on by tak powiedział, no średnio, wiesz, no to już tak te lalki, to ja już zapomniałem, ja nie wiem, ja będę musiał się od początku uczyć, ale nie. Jacek jak zaczyna pracować tutaj, to on to pamięta wszystko.
On to wie. Jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. To tylko trzeba sobie odświeżyć.
Tak, i to jest to. I on nagle robi tutaj cudowne rzeczy i podrzuca mi, czasami mnie wpuszcza w maliny, bo też jakiś żarcik sobie tutaj stroi. Tylko on nie bierze tego pod uwagę, że mi się te żarty najbardziej podobają.
I mówię, że klepnięte zostaje.
Tak, jest. On, no nie, przecież to był żart. Tylko...
No, to zostaje.
Tak, bo on tego nie widzi z drugiej strony. Bo ja też, to jest tak naprawdę druga rzecz, którą robię jakby z drugiej strony, jako reżyser, jako tutaj ustawiamy te wszystkie lalki i mnie się wszystko podoba. No bo mnie się, ja po prostu uwielbiam lalki. Oni do końca nie wiedzą, jak to jest, stojąc po drugiej stronie, jako widz. Ja jak na to patrzę, no to dla mnie tutaj oni by mogli nic nie mówić i przez cały spektakl, przez jakieś 50 minut, tylko nimi grać na muzyki i już, i już.
Czyli ja... lalki z kosmosu to już wiemy, scenografia też z kosmosu i muzyka też z kosmosu, no bo kompozytor zdaje się, że chyba tak markowy, że klękajcie narody. Paweł Zagańczyk.
Tak. Wzięliśmy Pawła Zagańczyka, ja z nim swojego czasu porozmawiałem sobie na festiwalu w Juszkowie, na festiwalu objazdowych teatrów lalkowych. Tam jakby też koordynuję troszeczkę pracę artystyczną tego całego festiwalu i te grupy teatralne. I Paweł przyszedł ze swoimi dziećmi na ten festiwal i mówi: Marcin, wiesz co, kurczę, robicie tutaj takie fajne spektakle, przyjeżdżają z tego. Ja bym też tak chciał w takim lalkowym zrobić muzykę do takiego lalkowego. I tak rozmawialiśmy, ale to było takie, no wiadomo, jak się ludzie spotykają gdzieś na ulicy, to sobie tam chwilkę pogadają i idzie to każde w swoją stronę. A tu nie. Później jeszcze spotkaliśmy się na fecie z Pawłem. On robił muzykę do takiego performance'u pod LPP o małpach. Tak, ja tam animowałem taką małpą i też był Paweł, grał swoją muzykę i to już było bliżej. Naprawdę, już wtedy coś tam powiedzieliśmy sobie, słuchaj, robimy, ale jeszcze nie wiadomo co. Ja trochę poczytałem, właśnie ta najpierw Czarna Kura weszła, napisałem mu od razu. Mówię, wiesz co, Paweł, robimy taki taki spektakl, wchodzisz w to? Jasne, kiedy ma być? To jest taki gość, to jest taki artysta. Mówi, tak, mogę. Przyjeżdżam. I on jest. I przychodzi na próbę, robi nam półgodzinny koncert motywów, które mu przyszły do głowy. My z tego wybieramy i jest muzyka. To wszystko, a mało tego, nagrał to w 50 minut.
To cały Paweł, dokładnie. Znamy go takiego bardzo dobrze.
Tak.
Premiera w marcu.
Tak, 8. Na Dzień Kobiet robimy premierę. To też, to tak nie miało być. Premiera miała być 23, dlatego to już jesteśmy w takich zaawansowanych pracach, ale trochę zwolniło i właśnie dyrektor zaproponował ten termin. Mówił coś o 9, ale ja 9 z kolei muszę wylecieć do Norwegii, a 8, tak sobie pomyślałem, że to jest idealna data. To jest piątek, 8 marca. Myślę, że będzie dużo widzów takich.
Jeszcze ten przedział wiekowy.
I to jest tak, że ja już z tego swojego doświadczenia wiem, że choćbym nie wiem, jak powiedział, czy to będzie od 10 roku życia, czy to od 8, to i tak przyjdą 4-latki, 3-latki. To po prostu tak będzie. Więc tutaj zakładamy, że to jest takie 4+, z tym, że no i cały spektakl i treść tego przedstawienia jest na pewno dla dzieci troszeczkę starszych, bo ono jest trochę skomplikowane, ale jak ja się cofam pamięcią, bo to ciężko trochę, no bo nie każdy pamięta, jak był 5-latkiem czy 6-latkiem, no to moja wyobraźnia była mocno rozbudowana i tutaj trochę w tym spektaklu to jest, że to się wszystko dzieje w tym dziecku, w tym Aleksandrze, w jego głowie, w jego świecie, bo dzieci nie postrzegają tak rzeczywistości jak dorośli ludzie. Tutaj, tak, to każdy najmniejszy element, taki kurnik, to jest inny świat.
A ty znajdzie coś dla siebie, jeżeli nie w animacji i w lalkach, to w warstwie słowa i w muzyce po prostu. I już.
No, ale coś zdradźmy chociaż. Mhm. O co chodzi? Dobra. Początek.
To już mówię, o co chodzi. Mamy dwa światy. Mamy świat realny i mamy świat wyobraźni właśnie Aleksandra. To jest podziemny krąg polarowy. To jest magiczna kraina, gdzie mamy króla, który traci swoją monetę życia, swój grosz życia. Traci, kradnie mu ją. Zły nie to on, czyli postać. Aleksander musi ją odzyskać. Przechodzi do tego podziemnego koła polarowego, gdzie towarzyszy mu karmazynowy kogut i odzysk. No dobra, nie będę mówił.
Zobaczycie, jak przyjdziecie do teatru, dowiecie się, jak to się kończy.
Ja bym całą bajkę powiedział najchętniej. Ale nie, poczekamy jeszcze trochę. Tak, no to są dwa światy. To są czarodziejskie światy, ale też jest motyw, nie że edukacyjny, ale raczej związany z edukacją. Czyli jest ten nauczyciel, tutaj jest taka trochę na początku niechęć do nauki Aleksandra. No to co, z czym się mierzą wszystkie dzieciaki. No, nie każde dziecko lubi czytać książki, nie każde, ale tutaj pokazujemy, że ta książka i to przejście do tego innego świata, świata wyobraźni może być super.
Jak w Neverending Story, nie?
Trochę tak, trochę tak. I tutaj też latają na różnych rzeczach, bo
jak
mamy też szczura.
W Aladynie też latają na różnych rzeczach, nie?
Jak w Terminatorze też przechodzą do innego świata.
To jest ta księga, która gra, tak? Wygląda na magiczną.
Tak, ta księga jeszcze jest niedokończona. My ją tutaj na razie mamy jako taki rekwizyt.
Ale to jest ten kolor,
ten rozmiar i to będzie ta magiczna księga, przez którą będziemy przechodzić. To są takie wrota międzywymiarowe.
No dokładnie wrota, bo dla tych postaci to mogą być drzwi, prawda? To jest, ona jest chyba wyższa albo tej samej wysokości.
Też karmazynowa, bo związana mocno z kogutem?
Nie będę mówił, że to przypadek, ale tak. To by trzeba panią scenograf pytać, co ona o tym myśli.
Od początku miała taka być.
I ponieważ premiera w Dzień Kobiet, to ja bym jeszcze chciała, żeby podnieść z podłogi tę panią, co tam leży, i zapytać, kto to jest. Niech ona reprezentuje naszą płeć w tej chwili. O, jaka puciata.
Ulubiona kucharka Agata.
Kucharka.
Ona koguta łapie. No.
Oj, to chyba niedobra postać, jak kucharka
kogut bez głowy.
Rosół ma być, to będzie.
Agata to jest Agata. To jest pani, która jest bardzo sroga, ale zawsze w instytucjach, takie jak teatr, jak szkoła, jest jakaś pani kucharka, jakaś pani, która jest najweselszą osobą z instytucji. I to jest właśnie taka nasza pani Agata, która jeszcze nie ma włosów.
No ale Chruszczow.
Ja nie wiem, czym się Ola inspirowała może takimi tutaj fajnymi ludźmi z poprzedniej epoki. Ale Agata jest, pomimo tego, że bardzo taka właśnie przaśna, to jest jedyną przyjazną osobą dla Aleksandra, dla Ala. I ona go bardzo lubi. I on ją też zresztą.
Razu widać, że kucharka, bo ma, że tak powiem, paluchy jak serdelki i obfitość tutaj z przodu.
Ale takie no, pięknie wymodelowane rzeczywiście te dłonie, naprawdę. Aż by się chciało dotknąć.
Ja jeszcze powiem, dlaczego w ogóle Ola robi te lalki. Bo Ola przywiozła tutaj ze sobą jedną lalkę i ona wcześniej robiła takie, bo to nie robiłaś lalek takich teatralnych stricte, tylko to były takie trochę lalki.
Artystyczne tak naprawdę. Tak. To znaczy, jak gdzieś zaczęłam się tym tematem lalki artystycznej interesować, no właśnie biorąc pod uwagę tę modelinę i to, że to wygląda prawie jak porcelana. No i szłam taką drogą, że myślałam, że mimo tego, że jestem po szkole w Białymstoku, że zajmę się właśnie lalkami, które są typowo na wystawy, które nie muszą mieć tych zastosowań teatralnych, tych stawów, które działają, ze względu na to, że taka lalka artystyczna daje dużo większą możliwość przełożenia na tę lalkę swojej wyobraźni. To nie musi działać. A Marcin, kiedy zobaczył tę moją pierwszą lalkę, to był mu homor, stwierdził, że słuchaj, to wiesz co, jednak ty zrób te teatralne. Takie jak te, ale żeby one działały, dobra? I zrobimy spektakl.
No, bo to wiecie, żeby znaleźć dobrą formę do przedstawienia, no to się ogląda różnego rodzaju lalki i na różnych stronach internetowych, takie, które prawią o artystycznych rzeczach. I ja miałem taką bazę lalek, które mi się podobają, którymi bym chciał w przyszłości zagrać, zrobić spektakl. To by były dokładnie takie lalki, jakie Ola robi teraz, jakie zrobiła do tego spektaklu. Ja je zobaczyłem, to ja już wiedziałem, kto ma robić lalki do przedstawienia. Już nie musiałem się zastanawiać. To jest Ola. I ona mówi, zrobisz? Zrobię. No to już.
No i na 8 marca zapraszamy tych, którzy się na premierę dostaną, a potem oczywiście spektakl będzie grany. Karmazynowy kogut, scenariusz, reżyseria Marcin Marec.
Tak. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Zapraszamy. Hej.
Premiera Karmazynowego koguta 8 marca w Teatrze Miniatura, a za moment spotkamy się z Salcią Hałas i jej gościem. Tymczasem Paweł Zagańczyk z jego własnej płyty.
Salon artystyczny.
No i mamy potop. Ukazała się druga powieść Salci Hałas, laureatki Nagrody Literackiej Gdynia za swój debiut Pieczeń dla Amfy. Witam serdecznie autorkę Salcia Hałas.
Dzień dobry.
Potop, poemat przewlekły o końcu świata, poemat prozą dedykowany mojemu pięknemu miastu, czyli twojemu pięknemu miastu, a tak naprawdę to naszemu pięknemu miastu, czyli Gdyni.
Tak.
O ile pamiętamy, Pieczeń dla Amfy to była powieść, którą autorka umieściła akcję tej powieści, losy bohaterów na Przymorzu, w Falowcu i na Grabówku w Gdyni trochę też. Tamte.
Tak, częściowo.
Tutaj rzecz o Pekinie. Nie tym chińskim Pekinie, tylko naszym gdyńskim
grabówkowym.
Pekinie, grabówkowym. I stąd nasz gość specjalny, którego ty przedstawisz.
Pan Marek Jagła.
Dzień dobry.
Mój fotograf.
Osobisty. Amator.
Ale przepraszam, tak? Że ci weszłam słowo zdjęć do materiałów prasowych.
Ale pan z Pekinu do nas, tak? Przyjechał,
tak? Z Pekinu, tak, oczywiście. Wolałbym określenie ze wzgórza Orlicz z Reszera, bo Pekin to jest taka naleciałość sformułowana przez media. Nie ma nic wspólnego z Pekinem.
No i mamy poemat prozą o końcu świata. Trochę mistyczny, trochę realistyczny, trochę komiczny, nawet bardzo. I myślę, że bardzo apokaliptyczny. A ty, Andrzeju,
zależy, jak rozpatrujemy ten koniec świata. Czy jest to koniec świata rzeczywistego świata, czy jest to koniec świata tych ludzi, bohaterów, którzy tam mieszkają, którzy tam żyją. Bo mnie się wydaje, że to jest ich koniec świata, ale i koniec świata dla nich.
To jest też
trochę
przykładowy.
Zamieszałem, co?
Nie, przykładowy koniec świata, Salciu, co? To znaczy świat się kończy jako taki, ja to tak rozumiem, a Pekin się kończy trochę szybciej, bo tam się różne rzeczy dzieją dramatyczne i dlatego my możemy na przykładzie Pekinu obserwować koniec świata.
Tak, to jest na przykładzie małego końca, można sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w większej skali.
Poemat prozą mówicie. Dla mnie bardziej to jest reportaż niż poemat. Nie wiem, ile tam Salcia dołożyła od siebie, a ile jest sytuacji rzeczywistych. No na pewno sam Pekin, czyli wzgórze Orlicz Dreschera, jest sytuacją zastaną, rzeczywistą, materialną, która jest i powoli, że tak powiem, zapada się, tak? Powoli pojawiają się pęknięcia, pojawiają się jakieś, prawda, podpalenia, nie wiem, wybijanie szyb, cięcie rur i tak dalej, czyli taka degradacja osiedla i pewnego świata ludzi, którzy tam zapuścili swoje korzenie.
No i rodzaj przemocy też.
Przez wiele lat.
Tak.
Nie?
Tak.
Czyli co, reportaż, panie Marku?
Tak, można się z tym zgodzić, że to jest reportaż, tylko tak pięknie ubrany przez Salcie w tą poezję, że można się domyśleć, o co tam chodzi. Tam rzeczywiście kończy się świat mój i moich znajomych, którzy tam od wielu lat mieszkali. Zapuścili korzenie, rzeczywiście, bo tam z pokolenia na pokolenie, od dziada, pradziada mieszkaliśmy, budowaliśmy Gdynię, może nie ja osobiście, ale moi dziadowie, pradziadowie. I Gdynia powstawała właśnie ich rękami, tak?
Bardzo dobry materiał na scenariusz do filmu animowanego, takiego czarno-białego z kolorowymi postaciami, bo te postaci są krwiste, rzeczywiste, one są bardzo kolorowe, bardzo pięknie scharakteryzowane. Każda z kobiet, która tam występuje, po prostu ma swoją osobowość i to jest bardzo ujmujące w tym wszystkim, ale ja właśnie widzę to też między innymi jako taką książeczkę, pamiętacie te książeczki dla dzieci, otwierane i pojawia się nam taki piętrowy świat z kartoników poukładany, takie trzy plany.
3D.
I to się właśnie tak czyta, to się tak, ja to tak odbieram. Znaczy, Państwo będą mieli jeszcze szansę i polecam serdecznie, bo warto się w ten potop
wgryźć.
Nawet takie małe wołomutnowicze tam są, bo i pożar się zdarza.
Tak, to jest taki mały koniec świata rzeczywiście, tak bym to nazwał. Tak się pewnie kiedyś globalnie zacznie dziać, jak stało się teraz z Pekinem.
A pan odnajduje tam siebie czy swoich znajomych, jakieś bardzo konkretne sytuacje, nie wskazując palcem, które gdzie, że Salcia tam rozpoznała, wysłuchała jakichś historii życiowych, to tam jest ukryte?
Tak, te kumoszki wszelkie, które tam się ze sobą spotykają, sprzątanie co sobotnie, przy herbatce spotkania na ogródku, pielenie grządek, te chusty, które babcie nosiły. Tak, tak, rozpoznaję oczywiście te postacie.
Dużo czasu spędziłaś na Pekinie, bo chyba, przepraszam, że tak mówię skrótowo i może kolokwialnie, ale w tym miejscu?
Tak, i to zarówno podczas pisania książki, jak i wtedy, kiedy ją skończyłam, bo
jestem w stałym kontakcie z ludźmi, których tam poznałam, no przede wszystkim tutaj właśnie z Markiem. I tak myślę, że to już, to jest taka znajomość, która już zostanie. Mhm. Bo dużo było wspólnych emocji podczas zbierania materiałów i książka wlęgła się, złe słowo. Książka powstała ze scenariusza teatralnego, bo stąd właściwie wzięłam się na Pekinie. Razem z Teatrem Gdynia Główna brałam udział w projekcie Projekt nazywał się Gdynia Reaktywacja. W projekcie Gdynia Reaktywacja, który polegał na tym, że chodziłam po dzielnicach przeznaczonych do rewitalizacji, czyli Meksyku, Oksywiu i właśnie Wzgórza Licznego, zwanym Pekinem, i zbierałam opowieści. Dwie pozostałe dzielnice istnieją nadal i istnieć będą, natomiast Pekin jest w trakcie rewitalizacji poprzez likwidację.
Tak, to sobie zapamiętałam. Rewitalizacja poprzez likwidację. Tak, czyli co, nie będzie tego miejsca tak, jak jest? Tam
no nie, rzeczywiście no niestety nie będzie. Jakieś... Wszystko na to wskazuje, że nie będzie. Już zaczęły się prace porządkowe. Na razie demolują wszystkie pustostany. Zostanie im potem kopanie w głąb, tak? I tam mogą spotkać się z wieloma niespodziankami. Także te osoby, które jeszcze zostały, jeszcze w pełni nadziei, ale no niestety nie zanosi się na nic dobrego, także rewitalizacja przez
likwidację. Tam przez faktycznie likwidację. Nie ma własności i to jest nieustalona sprawa z własnością?
Własność jest.
Ale to jest własność miasta, czy
w tej chwili to jest prywatnego dewelopera o nazwie, nomen omen, Benjing.
I to cały teren kupił?
Tak. Trzech właścicieli. Ci właściciele nabyli prawa przez również zasiedzenie sądownie. Były tam niedomówienia, ale nie mieliśmy my jako mieszkańcy, jako społeczność tamta, nie mieliśmy wpływu na to, nie mieliśmy nawet funduszy, żeby wynająć dobrego adwokata, bo to by się wiązało z dużymi kosztami, żeby podważyć tą własność tych państwa, bo tam było dużo niejasności i na pewno coś by się znalazło, ale nic, sąd w 90. bodajże w 5. roku zatwierdził ich własność i teraz oni się tego pozbyli na rzecz tej firmy Benjing z Sopotu, która też jest jakaś...
Są likwidowane te domy, także ludzi, którzy to z pamięci, więc mogę przekręcić, ale chyba nie są już w stanie sami podejść do furtki, prawda? Bo takich tutaj też opisujesz, ludzi starszych bardzo.
Tak, jest wiele starszych osób i jest wiele osób, które w trakcie przeprowadzki po prostu umarło. Bądź umarło na nowym miejscu, no bo tak, tych starych drzew się nie przesadza.
Po miesiącu, po trzech, tak, były takie przypadki.
Jejku, ale to nie jest reportaż, to jest poemat. Słucham?
Nie, paciorki jednego różańca, to mi się skojarzyło.
Więc poczytajmy, bo pan Marek obiecał, że nam przeczyta fragment.
Spróbuję, tak, to dobrze zainterpretować. Ja mam taki fragment o apokalipsie. Wzmogło się na całym świecie. Sztorm przechodzi za sztormem, front za frontem. Poduszkę ogrodową przyniosło pewnie z greckich bloków. Zwiało komuś z balkonu. Do czego to podobne, żeby takie huragany amerykańskie były? Żeby poduszki latały z dzielnicy do dzielnicy? Wieje, pada, pleśnieje. Pleśnieje i gnije. Pada i nie namaka. Wierzchem ślisko, a pod spodem sucho. Dziwne to. Nigdy tak wcześniej nie było. Jak padało, to było mokre. Dziwne, bardzo dziwne. Może przez ten wiatr tak się przesusza. Kiedyś nie było tyle tego wiatru. Wiało, nie powiem. Wiało, bo nad morzem jesteśmy. Sztormy były, ale wiosną, latem z rzadka. Latem się uspokajało, a teraz cały czas wieje. Wzmogło się nie tylko u nas, wzmogło się na całym świecie. A prognozy pogody też się coraz gorzej sprawdzają. Niby postęp, niby coraz lepsze czujniki wszystkiego, a coraz trudniej cokolwiek prognozować. Jak zacznie wiać, i to z różnych stron, nikt nie przewidzi, w którą stronę front się wichnie. Ani Amerykanie z Weather Online, ani nawet sam Pan Bóg. Co do prognozy na zimę, nawet NASA się pomyliła. Zimę zapowiadali od listopada. Od listopada śniegi i mrozy. Tymczasem grudzień należał do najcieplejszych. Wieje wiatr apokalipsy. Wieje taki wiatr, jakiego wcześniej nie było. Rodzą się z tego wiatru zjawiska. Jak ta burza, co w zeszłym roku na Kaszubach. Całe hektary lasów w jednej chwili położyła. Kto ma uszy, ten posłyszy. Zbierają wody, burzą się fale. Podnosi się poziom mórz i oceanów. W Mechelinkach klif się osunął, w Orłowie zabrało plażę, a w Ustce bulwar podmyło. Całą kostkę brukową ze środków unijnych wypłukało i wciągnęło do głębin. W Apokalipsie jest powiedziane, kto ma uszy, ten posłyszy. Do reszty nie warto mówić. Ludzie głusi byli i będą. Tak uważa babka Szwajcerowa i święty Jan Eklezjasta, ten od bestii.
Bardzo dziękuję.
Kto ma uszy, ten posłyszy. Wydaje mi się, że my nie mamy już uszu chyba, bo nie słyszymy tego wszystkiego, co się dookoła dzieje. To jest taki nie tylko mała apokalipsa, to już jest powoli taki, jak babka, ona tak mówi,
Szwajcerowa,
tak? Szwajcerowa. Że koniec świata się składa z poszczególnych małych elementów, tak? I później się wszystko zlepia w całość.
Tak, to tak jak w tym wierszu, nie widzimy, że dzieje się już to, dzieje się teraz, to dzieje się na naszych oczach. Jako ludzie mamy mechanizm wyparcia i mam wrażenie, że ten mechanizm wyparcia w tym momencie to jest jedyne, co powoduje, że tego nie dostrzegamy. Nie dostrzegamy tego, co się dzieje, a przecież to nie trzeba skomplikowanych przyrządów, wystarczą gołe oczy, żeby dostrzec zmiany klimatyczne.
Ale ostro widzące.
Anomalie.
Bo przymykamy i nie widzimy.
A w tym sensie, tak. Ale zmiany są przymykamy, wokół nas, widzimy, to doświadczamy tego, prawda? Na co dzień, przy każdej kolejnej wiośnie i innej porze roku. W telewizji widzimy wyspy plastiku na oceanach, prawda? Mhm. Czy wyrzucane hałdy, martwe zwierzęta, ginące gatunki. Tutaj o jednym, o białym nosorożcu wspominasz.
Tak, bo akurat w czasie, kiedy pisałam tą książkę, umarł ostatni na świecie biały
nosorożec. Ale i masowe śnięcie pszczół.
Też, tak. Masowe umieranie pszczół, które też widzę. Widzę je w ogrodach podczas pracy, bo jestem ogrodniczką.
Z tych bąków i prawda, różnych innych takich. Mhm. Ciekawostka z bąkiem jest taka, że on ma najdłuższą trąbkę i te wszystkie prawda, rośliny, do których pszczoła nie jest w stanie dojść, to on je zapyla. Jeżeli bąków zabraknie, no to wiele roślin nam odpadnie, takich różnych, które są pożyteczne.
Babka Szwajcerowa czuje i widzi i wie, że ten koniec już jest właściwie, prawda? I pani Halina też. Ona właściwie opowiada tutaj to, tak? Jest taką główną narratorką. Przyjeżdża telewizja. Są bardzo takie komiczno-realistyczne fragmenty.
Tragikomiczne,
jak telewizja z Warszawy w tenisówkach przyjeżdża, tam się zapada i zawsze i tak zostaje z tego na ekranie tam grupka pijaków, tak?
Tak, pijaki i ściek. To jest to, co pozostaje w telewizji.
Ale ja chciałam o pani Halinie, która raz tam wystąpiła, pełna nadziei, że coś jej się uda ogłosić w sprawie końca świata. I ona mówiła o tym, że no świat się kończy, a co pani robi w tej sprawie? Ja karmię koty. I to jest trochę taka też opowieść o takich ludziach, którzy trwają, prawda? Tak jak ona. I opiekuje się tym, co najbliżej. Koty są w ogóle ważne w tej książce.
Tak, koty są ważne i koty istnieją również w rzeczywistości, bo tak jak jest w książce, tak i w rzeczywistości ludzie się wyprowadzają i część z nich zabiera ze sobą swoje zwierzęta, a część je pozostawia koty, ponieważ nie ma ich gdzie zabrać. Te koty tam dalej mieszkają, są i nie wiadomo, co z tymi kotami będzie. Koty teraz już dziko żyjące.
Więc pani Halina mówi, świat się kończy, ale przynajmniej koty będą nakarmione, tak? Dopóki ona tam jest i jakoś się tam nimi opiekuje.
Tak, i to jest jedyne, co ona jest w stanie w tej sytuacji zrobić taką małą rzecz, która niczego nie zatrzyma.
Halina zostawiła te koty. Dom został zrujnowany, jeszcze nie wyburzony, ale został zrujnowany. Te koty tam zostały. Pani Halina przyjeżdża. Aha. Te koty karmić. I dopóki może, to przyjeżdża i one tam jeszcze istnieją właśnie.
To jest temat na osobny właśnie reportaż i interwencję, nie wiem, bo coś pewnie z tymi kotami w którymś momencie jednak trzeba będzie. zrobić, ale chciałabym też chwilkę o Zośce porozmawiać, bo to właściwie od jej stąpnięcia na stołek się zaczyna troszkę ta apokalipsa, od lamentu, trzask, brzdęk, trzask, koci wrzask. I to jest osoba dość młoda, znaczy, znacznie młodsza ode mnie, ale ja przyznaję, że jakoś się odnalazłam w tej wiecznie płaczącej,
stargana
ciągłej depresji.
Życie.
Tak, Zośce, która wykleja billboardy. No, jest takim rodzajem cudotwórcy, prawda? Bo to chodzi o to, żeby ona wykleja nocą, żeby ludzie nie wiedzieli, że ktoś to robi, te wszystkie, ten taki element jej życia. Ale przede wszystkim ona właśnie jest w tym lamencie, w tej depresji, w tej chorobie. Przekomiczne są sytuacje, kiedy ona z tej depresji sama siebie albo też ją próbują wydobyć. Ja zapamiętałam sobie określenie barok żebraczy, kiedy ona ma się odpowiednio ubrać, żeby uzyskać pomoc, prawda?
Starania o to, żeby dostać się do środka, są również staraniami autentycznymi.
Tak?
Tak.
Ty nie idź w tych swoich ciuchach po pracy, bo barok żebraczy. Powiedzą, że przesadziłaś, że nie ten. A z drugiej strony ten moment, kiedy ona próbuje się otworzyć na świat i wszystko przyjąć. Okazuje się, że tą babka szwajcarowa przestrzega, że to nie jest dobra droga, bo świat jest taki, że jak ty go przyjmiesz, to będzie dopiero katastrofa. Jest mnóstwo takich, dla mnie komicznych właśnie, opisów. Śmiałam się w głos. Koty na mnie dziwnie patrzyły momentami. A Andrzej do mnie dzwoni, mówi, słuchaj, jakie to smutne. Więc nie wiem, smutne czy komiczne. I takie, i takie.
Tragikomiczne bardziej.
Ale ta Zośka, powiedz, skąd ona się wzięła? Zlepek to jakiś?
Tak, Zośka jest zlepkiem.
Bo ja słuchałam opowieści o billboardach i to był mężczyzna, który to robił.
Tak,
więc
to
ona
był mężczyzna.
Wzięła pracę.
No ale ma te szerokie, silne ramiona, czyli...
A depresja? Depresja powszechna?
Tak, depresja powszechna.
Przedwczesna menopauza może się zdarzyć.
Tam jest ileś depresji, nie jedna. To ona jest zlepkiem depresji w ogóle.
Czy Zośka nie ma przedwczesnej menopauzy?
Ma
to
zagrożenie.
Babka, tak, ma zagrożenie. Babka szwajcarowa i to prorokuje, że z powodu niedosypiania po nocach nie wyprodukuje się wystarczająca ilość estrogenu.
No ale trauma za traumą u niej, nie? Ojciec, który, prawda, odchodzi, matka, która porzuca dzieci i wyjeżdża, brat, który nic nie pomaga, babka, która tak naprawdę wychowuje, ale nie wychowuje, tylko jakieś ma dziwne wyrzuty sumienia, żeby tę wnuczkę przy sobie trzymać i tylko karmi ją zupą z parówkami, prawda? Wnuczek jak przyjdzie, to kotleta schabowego dostanie, a ona nie.
No, takie ludzkie, no, życiowe
I ten narzeczony, nienarzeczony, który był, a później się zmył ze wstydu i kosz jej zostawił z plaży gdzieś podwędzony w Sopocie, czy nie wiem gdzie, przywiózł. I ona w tym koszu siedzi, wypłakuje się, tak? No i...
Takie żywe postaci, prawda?
Bardzo żywe,
bardzo
żywe.
Kolorowe, bardzo takie...
Żywe, no chociażby jak para bliźniaków, rodzeństwo, którzy mieszkają i gdzie jeszcze ten pan Starowinek dochodzi jeszcze do furtki, a jego siostra już nie. I oni tak sobie wiodą to życie, takie... Ten przepiękny opis rosołu i sposobu na rosół przez tego pana. Selera nie uważa, więc selera nie daje, ale szkielet musi być, prawda? I marchewka, i dwie marchewki, dwie pietruszki. I por, bo por daje charakter, tak? Por daje smak.
Widzisz, ostrość. Jak to zapada w pamięć, ten to teraz już te całymi fragmentami. A ty przeczytasz jakiś fragment?
Przeczytam. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć co do Zośki, że...
Tak.
To jest też o tym, że nie zawsze mamy wpływ na swoje życie, tak jak mówi się nam, że z każdego utknięcia można się wydobyć, z każdego nieszczęścia można wyjść. To nie jest takie proste, ponieważ zdarzają się sytuacje życiowe, w których po prostu nie ma dobrego wyjścia i Zośka w takiej sytuacji właśnie się znajduje. Mhm. Wiatr przywiał kurę. Znak pierwszy. 3 dni to było po przesileniu. 3 dni po przyjściu astronomicznej wiosny. Wiatr przywiał kurę. Śnieżyca była, ze śnieżycy wyszła kura. Śnieżyca ją przyniosła, skąd ta kura? Skąd w śnieżycy ona? Ze śniegu kura, kura jak śnieg biała. Leciała i się darła, darła się jak opętana. Ze śnieżycy wyleciała, w kurzym pędzie koło zatoczyła poza łuku i w śnieżycy znikła. Było w niej coś takiego, że od razu pomyślałam, że może ta kura? To nie kura. Tylko omen. Znak jakiś. SMS-a nawet napisałam w tej sprawie do Lońki. Wiatr przywiał kurę. Kura w śnieżycy biała. Ale Lońka miała wyłączony telefon. Ten SMS mi na drugi dzień wrócił i nie dostałam odpowiedzi. Ta kura to był moim zdaniem znak pierwszy. A zaraz po znaku pierwszym pojawił się znak drugi.
Równie przerażający, pamiętam taki... Rzeczywiście, no są takie apokaliptyczne różne obrazy i tłumaczenie świata. W tym tłumaczeniu to jednak babka szwajcarowa jest najlepsza, prawda?
Ona no, jest czarownicą, tak, wiedźmą.
I mistykę żydowską gdzieś tam liznę, a nie wiem skąd ona to wszystko wie, takie różne rzeczy.
Z książek, bo kiedy sprzątała po blokach, wieczorami się dokształcała i robiła też wieczorowo szkołę, bo nie chciała tak być bez szkoły i chodziła na różne kursa.
No i z drugiej strony też mogą to być interpretacje tych kobiet, bo wiedzmy, w jakiej one rzeczywistości żyją, więc taka kura, która się pojawi znikąd, może być właśnie w ten sposób odczytana.
Ale ja też mówię o tym, co babka szwajcarowa sama z siebie mówi i tłumaczy, prawda, jak świat powstał i w ogóle o różnych tam rzeczach. Nie będę już tego opowiadała, bo to najlepiej przeczytać, bo najlepiej to jest napisane, ale o prekognicji coś trzeba chyba powiedzieć.
Wiedzieć szybciej, wiedzieć więcej, tak?
Że babka szwajcarowa jest wręcz wykorzystywana przez niektórych, nawet chcą jej użyć w zakładach bukmacherskich, ale na to ona się chyba nie bardzo godzi.
Tak, ponieważ to nie jest akurat już prekognicja. To są babki widzenia, których sama nie rozumie, skąd jej się wzięły i twierdzi, że o ile świat to wzór, to jest to jakiś dziwny supeł we wzorze. I są to widzenia o charakterze ligowym, piłkarskim. Zazwyczaj bierze ją, kiedy wybiera warzywa na obiad w markecie.
To znowu wyłącza się po prostu, tak. Myśli o tym, co ugotuje i wtedy pojawiają się wizje.
A potem seller.
A że jest jak gdyby niezainteresowana piłką nożną jako kobieta i w ogóle nie jest kibicem, to dlatego pojawiają się wizje piłkarskie.
Jak ty to pisałaś? Bo to jest rzeczywiście poemat. To się aż chce mówić na głos i czytać wiele razy, tak? Czy nie tak?
Tak, tak, tak. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to trzeba czytać wiele razy, dlatego że za każdym razem coś nowego dociera. Mhm.
To ty to sobie recytujesz, układasz w fiszkach. Jak coś zdrać z tego, co chcesz i możesz?
Z warsztatu.
Tak, tak. No bo tam są też różne wiadomości zawarte. Opowieść o tym, ile się czeka do lekarza na przykład, że teraz to wszyscy mają tarczycę, co mnie też... No takie też no, specyficzne użycie języka potocznego właśnie. Ktoś powiedział nielogiczne. No zawsze wszyscy mają tarczycę. No ale wiadomo, co to znaczy, że teraz to wszyscy mają tarczycę, prawda? I tak dalej. Więc jak ty to sobie piszesz, wymyślasz, śpiewasz, nie wiem, gadasz?
Muszę się skupić i usłyszeć głos, który mówi.
Jak babka szwajcarowa.
Jak babka szwajcarowa. I cała sztuka polega na tym, żeby odseparować wszystkie inne bodźce i wtedy ten głos przychodzi. No, brzmi to dość dziwacznie, ale ten głos nie bierze się sam z siebie. On bierze się z tego, co ja usłyszałam wcześniej. I ta melodia to jest melodia języka, którym posługują się kobiety, których opowieści ja się nasłuchałam, zanim zaczęłam pisać tą książkę. Miałam taki moment, kiedy w teatrze panie przyjechały z Pucka. Rozbierały się w szatni i zaczęłyśmy przez chwilę rozmawiać o pogodzie. I z takim fajnym zaśpiewem powiedziały, że to wieje, duje i nie wiadomo, co z tego będzie. Ja im odpowiedziałam i sama się usłyszałam, że zaczynam razem z nimi śpiewać ich babią piosenkę. I stąd właśnie babia piosenka się wzięła, którą jest Potop.
Aha. Babia piosenka.
Babia piosenka.
Ja już nic nie powiem więcej, nie. Bo wiele rzeczy by się chciało powiedzieć, ale za dużo można zdradzić, a to akurat jest książka, której nie można tak sobie opowiedzieć wszystko po kolei, co się dzieje, bo to są rzeczy bardzo ważne, ale jednocześnie,
opowie,
tak, ale jednocześnie tam są rzeczy też tragiczne, no i co, można tylko powiedzieć, że to jest taka obowiązkowa lektura moim zdaniem. Mm. Tam też jest o tym, że każda dzielnica w Gdyni ma swojego dzika lub swoje dziki.
Też.
Te tak. Prawdziwe. Nawet w centrum się pojawiają.
Tak, jeżeli chodzi o dziki, to akurat to się wstrzeliło bardzo dobrze w czas, no bo jak wiadomo, chwilę po tym, jak napisałam tą książkę, ogłoszono, że te dziki mają pójść do odstrzału, bo jest ich za dużo.
W ogóle zwierzęta są zresztą zawsze chyba w tym, co robisz, a tutaj może nawet szczególnie bardzo ważne, prawda? Różne, bo to i koty, i psy się pojawiają, i dziki, i papug nawet jeden, chociaż on to... I szynszyle...
Tak, szynszyle, tak, szynszyle muszą pojawić się wszędzie.
Koniecznie.
Znak firmowy.
Ale tak mówię, babia piosenka, ale to... Babia, ale trochę i nie babia, co? To znaczy, można to czytać babą, nie będąc, tak jak pan, z dużą przyjemnością. Są trzy narratorki, oczywiście. Trzy kobiety.
Kobiety więcej mówią.
Więcej mówią, tak, może tak, więcej widzą czasami.
Obserwują, kobiety się za nich wypowiadają i to jest rzeczywiście lepsze, że to kobiety tak mówią. Faceci bardziej, ja wiem, inaczej do tego podchodzą. Mówią, nie będę plotkował, jest tak jak jest, zamknę się w sobie, będę interweniował gdzieś wyżej. I słuchają tych kobiet, tych opowieści.
Albo wyjeżdżają na roboty do Niemiec.
Albo wyjeżdżają, tak.
Kafelkarzy stają dokładnie. Się glazurnikami, bo to brzmi tak, lepiej i tak. Dumniej.
Niż kafelka.
Starają się utrzymać to wszystko w jakimś tam porządku. No kobiety nie napalą w piecu, nie nanoszą węgla, nie narobią drzewa. Chociaż i takie się, się zdarzają. No ale zawsze mężczyźni jakby przypisują to do siebie, że to jest ich robota. Mm-hmm. Kobiety bardziej w obejściu, w ogródku.
A kobiety gadają i dla nich to jest ważne, wiem po sobie, chociaż myślę, że dla mężczyzn też, żeby gadać, żeby wygadać, żeby przegadać, żeby się przy tym płocie spotkać, prawda? To jest ważne. A ja też myślę sobie, że to, że poemat prozą i że to jest taka piosenka babia, to pozwala troszkę właśnie oswoić tę apokalipsę, w której my jesteśmy. Z jednej strony zrozumieć, bo się tak nie rozumie bez tego, co Salcia napisała. Nie widzi się tego, więc zobaczyć, zrozumieć. Dreszcz przechodzi, grozą wieje, tak. Ale gęba się śmieje bez wkładania ołówka, co ćwiczy jedna z bohaterek. Gęba się śmieje, bo to jest właśnie tak napisane, że no, sztuka jakoś pozwala nam oswoić różne takie nasze straszne losowe rzeczy chyba.
No to już padło w poprzednim salonie, że jeżeli coś już jest takie rozpaczliwie, dogłębnie i dojmująco tragiczne i smutne, no to nie da się o tym jeszcze pisać w smutny sposób, no bo tego się już nie dałoby w żaden sposób wytrzymać i ani ten, kto by to pisał, by nie wytrzymał, ani ten, kto by to czytał później. Więc humor jest potrzebny, no bo co nam zostaje? Zostaje nam albo śmiech, albo płacz. Zapłakać trzeba, ale póki co świat jeszcze trwa, no to pośmiejmy się chociaż trochę, no, bo to zostaje.
Ja nie tylko o humorze myślałam, też o tym, że nadając temu taką formę, bardzo piękną, bardzo taką wkręcającą, prawda, nas, że to przez to, no to jest po prostu coś pięknego, wiesz? No tak, ja w ogóle nie, tutaj absolutnie jestem pewna tak, tego, tak. Co mówię, że to jest po prostu piękne. I jeżeli się o takich rzeczach w taki sposób opowie, to się daje ludziom coś takiego prawdziwego, co troszkę też podnosi nasze życie, no takie mam.
Myślę, że również to, co Salcia napisała, jak to opisała, jest bardziej zrozumiałe dla wielu osób, bo taka rzeczywistość naturalna, taka jak ona jest, zastana, co osoba, co głowa, to inne zdanie, tak? Jedni są za nami, drudzy są przeciwko, że własność prywatna jest świętością i tak dalej, nic się innego nie liczy. A ten opis Salci daje dużo do zastanowienia i to można właśnie zrozumieć tą naszą sytuację.
No, zamknęła wasz świat na tych 200 kilkudziesięciu stronach i to już zostanie.
To już zostanie na wsze czasy.
Potop, Salcia Hałas, poemat przewlekły o końcu świata, poemat prozą, dedykowany Gdyni, z piękną okładką.
I obrazkami.
I obrazkami w środku. Na okładce mistyczny księżyc i nie wiem, czy to kałuża, czy ten ściek. Chyba jednak kałuża, no przecież ze ścieku koty by nie piły. I dwa gdyńskie koty, takie piękne, symetryczne, jak z wycinanki.
No zamyśliłem się tak po prostu nad tym światem, który przemija.
Ale możemy cały czas karmić koty oraz robić parę innych rzeczy, podtrzymując ten świat jeszcze przy życiu. I czytać Potop. Bardzo serdecznie dziękujemy. Książka idzie w świat. Pewnie masz trochę tremę, nie?
Nie, chyba nie. Dla mnie było najważniejsze, żeby to, te opowieści pozbierać i napisać. Zrobiłam to, jak mogłam najlepiej, a czy się komuś podoba, czy się nie podoba, to już tak mniej. Mniej.
Dobrze. No i bardzo dobrze. I przy tym trwajmy. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Salon artystyczny.
Naszymi gośćmi byli Salcia Hałas, autorka Potopu, i Marek Jagła.
A Państwa zapraszamy do księgarni. Książka już jest dostępna i serdecznie polecamy.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska
i Stefan Kotiuk, który salon zrealizował.